kogo ma kształcić polska szkoła? Jakie kompetencje przydadzą się naszym dzieciom do życia z innymi ludźmi i do utrzymania się na rynku pracy, gdzie najpewniej spotka je fala migracji i sztuczna inteligencja? To przykłady trudnych pytań, na które zdaniem Igi Kaźmierczak, pedagogzki, nauczycielki i działaczki ruchu Wolna Szkoła, potrzebujemy znaleźć proste odpowiedzi. I dopiero na tym fundamencie możemy zmieniać, wymyślać na nowo podstawę programową. Ale to dość trudna dyskusja. A media wolą prostsze pytania, a najlepiej rankingi. Dlatego pod koniec 2023 roku głośno było o wynikach PISA, badania, które co 3 lata sprawdza i porównuje kompetencje uczniów w wieku 15 lat z kilkudziesięciu krajów, w 3 dziedzinach – czytanie, matematyka i rozumowanie w naukach przyrodniczych. Sensacją było to, że po raz pierwszy od 20 lat polski wynik pogorszył się w porównaniu do poprzedniej edycji, a więc zamiast dalej rosnąć, zaczął trochę spadać. Jedni zobaczyli w tym sygnał alarmowy – SOS dla reformy edukacji, teraz. Inni uspokajali, że to turbulencja po pandemii i nadal nie jest tak źle, skoro trzymamy się powyżej średniej i to średniej dla krajów rozwiniętych. W tym zgiełku mało kto dostrzegł to, co w wynikach PISA jest naprawdę niepokojące. Bo tam jest jeszcze druga część ankiety, w której uczniowie pytani są o satysfakcję z życia, poczucie przynależności i o to, czy w swoim przekonaniu potrafią się samodzielnie uczyć. W tej konkurencji, jak możecie się domyślać, polska szkoła naprawdę szoruje po dnie. Jesteśmy w ostatniej dziesiątce na ponad 70 krajów. A więc wcale nie najgorzej te nasze dzieci liczą, czytają i rozumują, ale wychodzą ze szkoły smutne i złamane, bez poczucia sprawczości, często wręcz z doświadczeniem przemocy albo w kryzysie, co widać w raportach ze szpitali psychiatrycznych. I to jest alarmujące. W szkołach brakuje psychologów, brakuje nauczycieli od matematyki, chemii, fizyki, a tymczasem tylko w ubiegłym roku rząd wydał 1 200 000 000 zł na laptopy dla czwartoklasistów. Ten program pilotażowy ma być poszerzony na wszystkie roczniki i chyba nawet nauczycieli. Czy będzie? Mam nadzieję, że nie, bo polska szkoła bardzo potrzebuje innowacji, ale nie tej technologicznej. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Zapraszam Was na dla mnie dość karkołomny odcinek podcastu Panoptyką 4.0. Od dawna chciałam ten temat ruszyć, ale się bałam, bo co można powiedzieć o edukacji i technologii w takim krótkim czasie, żeby nie popłynąć w takie generyczne narzekanie? Gdzie w ogóle zacząć, kiedy nowe problemy nakładają się na stare, a pomysłów na reformę polskiej szkoły jest tyle, że nie zdążymy ich nawet wymienić? Wybrnęłam, taką mam nadzieję, sięgając po dwóch mocnych zawodników w konkurencji na profedukację działaniem, a nie gadaniem. Cieszę się, że moje zaproszenie przyjęli. Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej i Konrad Siesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange. Obie organizacje wspierają nauczycieli, tworzą programy dla szkół, uczą jak lepiej uczyć. CEO na dużą skalę, bo rocznie pracuje z około 40 tysiącami dyrektorów i nauczycieli. A Fundacja Orange od lat wspiera w Polsce coś, co sama nazywa edukacją informacyjną, medialną i cyfrową. W szkołach i bibliotekach. Za chwilę dowiecie się, dlaczego w tym myśleniu edukacji technologicznej są aż 3 przymiotniki. Dlaczego sama cyfrowa nie wystarczy. I dlaczego wrzucanie nowych zabawek w stary system to w najlepszym razie źle wydane pieniądze, a w najgorszym nowy problem. Dlaczego nie musimy uczyć naszych dzieci programowania, ani sterowania robotami, bo z tym sobie poradzą? Za to naprawdę, naprawdę musimy zadbać o ich podmiotowość, bo bez niej żadna reforma się nie uda. Posłuchajcie.
To jest Panoptykon 4.0.
Witajcie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie.
Dziękuję, że je przyjęliście. Ten styczeń tego roku jest gorący, dużo się dzieje. Nie chciałabym być w butach ministry Nowackiej, którą zalewają propozycje, co zrobić ze szkołą. O tej szkole dziś porozmawiamy, choć już się boję, myśląc o tym, ile tam jest wątków. Mam nadzieję, że pozwolicie mi moderować się w kierunku jednak rozmowy o technologii i szkole, ale zobaczymy. Na początek chciałam wrócić do tego, co wybrzmiało mocno w mediach pod koniec ubiegłego roku, czyli wyniki badania PISA, badanie 15-latków porównawcze pomiędzy krajami Unii Europejskiej, w którym podobno polska młodzież wypada coraz gorzej. Czy was te wyniki zaskoczyły?
Te wyniki nie były zaskoczeniem.
Jędrzej Witkowski.
Spodziewaliśmy się rzeczywiście niższych wyników niż to było w poprzednim badaniu w 2018 roku. To, co najbardziej mnie osobiście w nich niepokoi, to są wyniki we wskaźnikach psychospołecznych dotyczących satysfakcji z życia, poczucia przynależności, samodzielności w uczeniu się. To są te aspekty, które w grudniu w polskim raporcie się jeszcze nie znalazły i w ogóle nie były komentowane. A wydaje mi się, że tak jak powinniśmy cieszyć z relatywnie dobrych wyników w matematyce, czytaniu i przyrodzie, tak powinniśmy się martwić tymi pozostałymi wskaźnikami.
Czyli te umiejętności stosowania wiedzy, myślenia wcale nie są takie alarmujące, jak wynikałoby z opowieści medialnej.
Przedmiotowe.
Konrad Ciesiołkiewicz.
Jeżeli chodzi o przedmioty, tak. Natomiast tutaj ogromnym wkładem rzeczywiście Jędrka Witkowskiego, jeżeli mogę tak sobie tutaj zwracać się do kolegi, bo się znamy dobrze, no to jest właśnie to zwrócenie uwagi na te jakościowe aspekty psychospołeczne, jakie nazwał, bo rzeczywiście one w debacie nie wybrzmiały. W zasadzie krytykowano nas za wyniki w kategoriach przedmiotowych, w których wcale nie wypadamy jakoś źle. Wydaje mi się, że w ogóle spadki też nie są jakoś nadzwyczaj zaskakujące tam, gdzie są. Natomiast to, czego nie poruszamy, i to jest w ogóle bardzo intrygujące, bo nie poruszamy tego nie pierwszy raz. W zasadzie tego tematu trochę nie ma, pomimo tego, że nauczycielki, nauczyciele, w zasadzie całe środowisko szkolne i pedagogiczne i pozapedagogiczne od lat wnosi ten temat, czyli kondycja psychospołeczna. I to dotyczy zarówno dzieci, młodzieży, ale także kondycja psychospołeczna pracowników środowiska szkolnego, bo przypomnę, że środowisko szkolne to jest jednak, to są pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, to są nauczyciele, to są urzędnicy samorządowi i w zasadzie ze wszystkich możliwych źródeł płyną informacje o tym, że jest pod tym względem, no delikatnie mówiąc, nie najlepiej. I to jest jeden aspekt. Zresztą nawet w trakcie pandemii robiliśmy takie badania jako fundacja, właśnie badaliśmy nauczycieli między zawodem a powołaniem. Taki tytuł nosił ten tytuł tego badania. Od razu powiem, że zawód w takim ma dwa znaczenia w polskim języku, prawda? Jest zawodem wykonywany, a jednocześnie jesteśmy zawiedzeni tym, jaki status mamy społeczny, jak nas się traktuje. I rzeczywiście to było też niepokojące, bo tam były bardzo duże spadki. Niemniej, ja też zwracałem na to uwagę, chcę powiedzieć, że trzy kompetencje, które podkreślali nauczyciele i nauczycielki, których potrzebują, to były kompetencje, wszystkie dotyczyły psychologii tak naprawdę. One dotyczyły radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z konfliktami w miejscu pracy i ogólnie pojęte kompetencje psychologiczne, które wskazywali. Dopiero później były cyfrowe, radzenie sobie z administracją i z biurokracją i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest w ogóle bardzo symptomatyczne, że my w zasadzie w dyskursie publicznym przez lata pomijamy aspekt, który wnoszą nam od lat ci, którzy są w pierwszej linii na tym, powiedziałbym, froncie. I tutaj duża zasługa, ogromna zasługa Jędrka, który właśnie ostatnio podczas analizowania tych wyników podniósł w ogóle ten aspekt, no bo bez niego sobie nie poradzimy. To jest baza w gruncie rzeczy, prawda?
To ja jeszcze dorzucę cytat z wywiadu z Lidią Górską, nauczycielką z Rzeszowa, z ponad 30-letnim stażem, która o tym samym mówi w tekście bodajże z tego tygodnia. Boję się, że wszyscy uważają, że podwyżka dla nauczycieli i brak zadań domowych załatwią wszystkie problemy, jakie ma polska szkoła. A tymczasem to właśnie podstawy programowe są przeładowane. Efektem jest to, że kształcenie kompetencji miękkich u nas leży. Uczniowie nie potrafią dyskutować, bo nauczyciel, który ma realizować program i przygotować pod klucz do egzaminu, nie ma na to czasu.
Tak, no zdecydowanie te problemy szkoły są szersze niż taka biegłość szkoły, skuteczność szkoły w uczeniu młodych ludzi tych kompetencji przedmiotowych. Zresztą PISA sama, jak definiuje sukces edukacyjny, sukces systemu edukacyjnego, to zwraca uwagę na trzy elementy. Na tę skuteczność w rozwijaniu kompetencji, ale równocześnie na równość, czyli to, w jakim stopniu szkoła służy wszystkim uczniom, niezależnie od statusu społeczno-ekonomicznego i właśnie na to, co nazywamy dobrostanem, kondycją psychospołeczną czy psychoemocjonalną. I my musimy na te trzy aspekty zwrócić uwagę i rzeczywiście potrzebna jest nam głęboka, szczera rozmowa o tym, jakiej szkoły chcemy dla naszych dzieci. I to musi być rozmowa znacząco wykraczająca poza kwestie prac domowych, kwestie godzin czarnkowych,
hitu.
A nawet religii.
Religia, kanon lektur szkolnych, także edukacja seksualna są takie silnie polaryzujące tematy, o których nam wszystkim łatwo mówić, bo na szkole znamy się wszyscy, bo w szkole byliśmy, a czasami mamy w niej swoje dzieci albo wnuki. Natomiast kluczowe pytanie to jest pytanie o profil absolwenta, absolwentki, czyli z czym młody człowiek ma wychodzić ze szkoły? Co on powinien rozumieć?
Kogo my kształcimy.
Tak.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo w zeszłym roku odwiedziliśmy też w trakcie wizyty studyjnej fińskie przedszkola i szkoły. Rozmawialiśmy też z urzędnikami w Finlandii. Wiadomo, że to jest taki trochę wyświechtany przykład. Wszyscy wskazują na Finlandię, ale to jest wciąż
czy
ciekawe.
Czy to znaczy, że tylko im się udało?
Że pewnie nie tylko im się udało, to jest też kraj oczywiście dużo mniejszy i tak dalej. Musimy sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę, ale filozofia w ogóle edukacji, która tam jest, jest bardzo ciekawa, prawda? Mianowicie u nich jakby celem głównym jest redukcja stresu, czyli w ogóle te aspekty psychospołeczne są bardzo ważne. Jak rozmawiamy o PIS-ie, to my rozmawiamy rozmawialiśmy z nimi także o PIDzie i w zasadzie wszyscy, zarówno w szkołach, tam jest ogromna autonomia szkoły, nauczyciela i dyrektorki, dyrektora. Bo w zasadzie władza samorządowa i centralna koncentruje się bardziej na filozofii edukacji. I to jest jakby istota ich działania. Natomiast wszystko inne jest, dzieje się w szkole, tak? Rankingów nie ma, jak wiemy, w Finlandii, prawda? W zasadzie one są nie tylko niedobrze widziane, ale są po prostu zabronione. Tam jest takie powiedzenie, że najlepsza szkoła jest szkołą najbliższą domu. Więc to jest w ogóle niezwykle ciekawe. W ogóle jest, panuje taki shared leadership, który bardzo dla nich jest bardzo ważny. To znaczy, że szkoła to jest organizacja ucząca się i że w zasadzie wszyscy biorą przywództwo, biorą odpowiedzialność za proces zarządzania tą szkołą. Dyrektor jest tym pierwszym wśród równych, czy dyrektorka, prawda? Natomiast dlaczego do tego zmierzam w kontekście PISY? Dlatego, że oni powiedzieli, my mamy świadomość, że po COVID-zie nie radzimy sobie z technologiami także. Nie radzimy sobie z ekranami. Widzimy brak kłopoty z uważnością, z koncentracją. Widzimy to również w wynikach nauczania. Wiemy, że spadniemy w PISY-ie, ale w zasadzie my się tym za bardzo nie przejmujemy. Dlaczego? Dlatego, że dla fińskiego systemu edukacji ważna jest droga, a nie KPI-e, przepraszam za to określenie, mierniki sukcesu takie twarde. Dla nich oczywiście one też są mierzone, te nazwijmy to miękkie, chociaż oczywiście ja nie lubię tego sformułowania, bo te miękkie są niezwykle trudne do osiągnięcia, więc co to za miękkie, prawda? One nie są drugorzędne, one są pierwszorzędne.
Najważniejsze, najtwardsze.
To właśnie, i dla nich one są najważniejsze. I oni, dla nich one są najważniejsze, bo dla nich najważniejsza jest droga. Wyniki tego rodzaju, te przedmiotowe, to jest efekt w jakimś sensie, pozytywny efekt uboczny, albo może odwrotnie, wartość dodana drogi, którą oni pokonują, prawda? Czyli jakby u nich ta dyskusja jest bardzo mocna i oni się jakby przygotowali na to. U nas tak mam poczucie, że jest trochę od ściany do ściany, przy czym przez całe lata rzeczywiście spychane na margines, spychane to, co dla nich jest, jakby leży w centrum uwagi, prawda? Czyli właśnie dobrostan, psychospołeczne te uwarunkowania wszystkie, prawda? I tak dalej, gdzie oni nie unikają tematu technologii, który jest dzisiaj problematycznym tematem, o tak bym powiedział, bo to jest wyzwanie, prawda? Jak sobie z tym poradzić? Ale no, oni to robią w powiązaniu z kondycją psychospołeczną. A nie obok. U nas trochę jest obok.
Mówiąc o wyzwaniu, jakim jest technologia, zaintrygowało mnie, kiedy robiłam przegląd, prasówkę przed naszą rozmową, jak bardzo poprzedni rząd chwalił się, jeśli chodzi o system edukacji, właśnie innowacją technologiczną, inwestowaniem w technologię. Sama nie wiedziałam, przyznam, o tym, jaką skalę i jakie fundusze miał program Laboratoria Przyszłości. Nie był to jedyny program.
Laptopy
dla czwartoklasistów, prawda? Ale chyba z ambicją,
także
żeby
dla nauczycieli. Niestety nie przedszkolne, nauczycieli wychowania przedszkolnego nie ominęto.
Ale też obiecano kolejne laptopy w KPO, zapisy są jasne i de facto ta cyfryzacja będzie postępowała, chociaż ona jest rzeczywiście skupiona tylko i wyłącznie na sprzęcie na razie i to jest pewnie głównym wyzwaniem, jeśli chodzi o obecność technologii w szkole. Już teraz 2,2 miliarda wydano przez ostatnie lata na te cele, a kolejne miliardy mają być wydane dla uczniów kolejnych klas na laptopy.
A spieramy się, no my się nie spieramy, ale rozumiem, że gdzieś tam w sferze wysokiej polityki trwa spór o pensje nauczycieli. Jest to zaskakujące, że skoro szkoła jest tak nowoczesna, dlaczego jest tak przestarzała, prawda? Skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Zacytuję to, co znalazłam na temat programu Laboratoria Przyszłości. To był 1 miliard złotych na zakup sprzętu do wyposażenia pracowni STEM, czyli pracowni do prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć obejmujących elementy nauki, informatyki, inżynierii, sztuki i matematyki. No jak to jest możliwe? Jeżeli w szkole uczymy dzieci, a to wiem akurat z pierwszej ręki, konstrukcji mikroskopu i dalej hasłem wywoławczym na sprawdzian jest tubus albo źródło światła w mikroskopie, a nie to jak on działa, to jak to jest możliwe, waszym zdaniem, że w szkole współistnieją te okulary do VR-u, roboty i inne, wybaczcie, gadżety za 1 miliard złotych z tym starym myśleniem dydaktycznym. Czy to tak jest?
Oczywiście musimy uogólniać troszeczkę w tej rozmowie, prawda? Bo myślę, że nie możemy też pomijać faktu, że nastąpiła w ostatnich latach najszybsza w historii dynamika wzrostu szkolnictwa prywatnego, prywatyzacji szkoły. I oczywiście jakościowo w tych szkołach jest tych prywatnych, pewnie dzieje się też inaczej. Mówimy o takim uogólnionym systemie publicznego szkolnictwa. Oczywiście mówiąc o tym, że dynamika wzrostu rozwoju prywatnego szkolnictwa, że ona nastąpiła, to sam fakt tej dynamiki jest pewnym dowodem na chorobę systemu, bo nie, jest, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy przeciwko prywatnemu szkolnictwu, bo nie jesteśmy, natomiast dynamika wzrostu, która miała miejsce, historyczna, no jednak pokazuje kryzys, bo to jest ucieczka po prostu z publicznego szkolnictwa i być może to jest odpowiedź częściowo na twoje pytanie, ale ja bym chciał powiedzieć dwie rzeczy po prostu poruszyć, bo wydaje mi się, że my o cyfryzacji myślimy trochę tak, jak właśnie Jędrek powiedział, to znaczy przez ostatnie wszystkie lata i w zasadzie wy się jako panoptykon tym też zajmujecie i mówicie to, to znaczy my się zachłysnęliśmy technologią, która ma nam zbudować troszkę raj na ziemi i w zasadzie ta cyfryzacja jest utożsamiana z technologią i z technicznym bardzo podejściem. I to taki paradygmat, jeśli mogę użyć tego sformułowania, on istnieje przez ostatnich 20 kilka przynajmniej lat, prawda? Że cyfryzacja to jest technologia, to jest infrastruktura techniczna. W związku z tym, kiedy mówimy o cyfryzacji, to myślimy przede wszystkim właśnie o tym, o laptopach, myślimy o iPadach, myślimy o tym, żeby właśnie budować laboratoria przyszłości albo innego rodzaju pracownie. Oczywiście to jest taki efekt troszeczkę w bardzo wielu miejscach, jak interaktywne tablice, które oczywiście były w wielu miejscach, ale w większości nieużywane, bo nikt ich nie potrafił używać, w zasadzie one były niepotrzebne. Tak samo jest w bardzo wielu pracowniach. Ja nie twierdzę, że to jest w ogóle złe, bo my musimy oczywiście wyposażać szkołę, ale to, co na pewno Jędrzej się z tym zgodzi, to znaczy, że innowacja nie może być utożsamiana z cyfryzacją techniczną. Po pierwsze, wykluczenie cyfrowe nie jest wykluczeniem technicznym, jest wykluczeniem społecznym w pierwszej kolejności i w zasadzie prowadzi do społecznego, więc my nie możemy rozdzielać tych dwóch aspektów i my w ogóle używamy takiego sformułowania wykluczenie społeczno-cyfrowe, ponieważ jedno drugie dzisiaj jest ze sobą bezpośrednio związane. Cyfrowe prowadzi do społecznego i społeczne w zasadzie oznacza cyfrowe w ogromnej mierze, szczególnie dzisiaj właśnie, ale druga rzecz jest taka, że utożsamiliśmy innowacje z technicyzacją i to jest błąd, prawda? No bo innowacyjność w wielu miejscach oznacza powrót do bardzo tradycyjnego modelu nauczania w rozumieniu bezpośredniej relacji, ale innowacyjnego w rozumieniu budowania jakości tej relacji, prawda? Albo na przykład niepodawczych metod nauczania, które jednak wciąż, umówmy się, funkcjonują i jednak dominuje wciąż nurt podawczych metod nauczania, czyli nauczyciel jest tym wszystko wiedzącym, a uczennica, osoby uczące się są tymi dzbanami, do których należy tę wiedzę przelać. Zresztą tyle lat dyskutujemy, ile pewnie mamy, o teatralnym ustawieniu czy kinowym ustawieniu ławek, które wciąż dominują w większości szkół publicznych, prawda? No przecież wiemy o tym, że ten ukryty program pedagogice odgrywa szalenie ważną rolę, czyli jeżeli inaczej zupełnie wprowadzam zupełnie inną dynamikę grupy, kiedy siadam w kręgu, a inną dynamikę grupy, to jest bardziej demokratyczny, bardziej równościowy, bardziej otwarty i bardziej taki facylitatorski styl pracy, od tego jak stoję na środku i odpytuję albo przekazuję po prostu jednostronnie wiedzę, prawda? Więc i to, myślę, że tu jest pole do dyskusji o innowacyjności, czyli o metodach nauczania i o budowaniu jakości tej relacji, a my utożsamiliśmy to wszystko z techniką i to jest błąd. I dzisiaj coraz, jeżeli pójdziemy do szkoły, to pierwsze co się zetkniemy, to zetkniemy się z dyskusją o tym, że mamy dzisiaj problematyczne używanie internetu, że mamy dzisiaj nadmiar czasu spędzanego ponad 5 godzin dziennie przez średnio przeciętnego nastolatka. Oczywiście samo spędzanie czasu przed ekranem jeszcze nie świadczy o problemie samym sobie, ale jednak statystycznie coś mówi. Nie ma szkoły bez przemocy rówieśniczej i ona ma dzisiaj też swój wymiar bardzo cyber, ponieważ to jest jeden z elementów, jeden z instrumentów i w zasadzie mamy szereg tego rodzaju kłopotów, również właśnie dotyczących zdrowia psychospołecznego, ponieważ w ogóle się tym nie zajmujemy. Czyli proszę zauważyć, że każdy nastolatek ma dzisiaj smartfon i używa tego smartfona albo w ogóle urządzeń mobilnych, a jednocześnie szkoła nie przygotowuje go do tego tak, jak powinna przygotowywać do życia w świecie kultury popularnej. To jest element życia dzisiaj, prawda? Czyli tak jak alfabetyzacja XIX, XX wiek była wielkim wyzwaniem edukacyjnym, to my dzisiaj mamy media literacy, które powinno być takim wyzwaniem alfabetyzacji właśnie od strony mediów, szczególnie mediów cyfrowych, ale w ogóle funkcjonowania w świecie mediów, ponieważ one mają ogromny wpływ na nas, ale tego szkoła nie robi. 62% według EU Kids ostatniego, ale ostatnie to był 18 rok. Niemniej myślę, że to się wiele nie zmieniło, że 62 czy 64% nastolatków deklarowało, że nikt nigdy w szkole nie rozmawiał z nimi o tym, co robią w sieci, co robią w świecie cyfrowym. A oni w tym świecie cyfrowym spędzają 5,5 godziny statystycznie dziennie.
Czyli podsumowując, obraz, który naszkicowałeś, szkoła dostaje pieniądze na sprzęt, za zmianą technologiczną nie idzie zmiana programowa, zmiana w stylu uczenia i przekazywanie wiedzy w sposób, który otworzyłby szkołę, dzieci na doświadczenie bardziej współpracy, dyskusji, wspierania tych miękkich umiejętności i jednocześnie nie mamy edukacji medialnej, która odpowiadałaby na technologię, którą te dzieciaki mają w kieszeni. Czyli tutaj dostają robota albo okulary do VR-u, ewentualnie czytnik, żeby sobie przeczytać lekturę nie w papierze, tylko na ekranie znowu, obciążyć tym swoją uwagę i jeszcze bardziej się rozproszyć, to już ode mnie dygresja, a nie dostają wsparcia w tym, co czeka ich codziennie poza szkołą. Jędrzej Witkowski, co ty na to?
Pełna zgoda z tym, co powiedział Konrad i z tą kompleksową diagnozą twoją. Ja mam takie wrażenie, że technologia jest tylko i wyłącznie narzędziem. Znaczy, i rzeczywiście ona sama w sobie nic nie zmienia. Te nasze nadzieje związane z technologią i tym, jak ona zmieni edukację, one też nie są niczym nowym. I jak czytamy o tym, co się pisało o technologiach w edukacji wcześniej, to takie same nadzieje były związane z tym, że w szkole pojawią się telewizory. Bo to wszystkim się wydawało, że dzieciaki zobaczą, dzieciaki zrozumieją, no po prostu nauczyciel będzie zbędny. I tak samo teraz jest z VR-em, z AI-em, tak samo jest teraz z laboratorium przyszłości. To, co powiedział Konrad, chciałbym wzmocnić, że myśmy zrównali znaczenie słowa cyfrowy i słowa innowacyjny i jeszcze bym dodał dobrej jakości, co jest absolutną nieprawdą, bo technologia nie jest dobra sama w sobie, tak jak każde narzędzie może być wykorzystane do złych albo do dobrych celów. To nie jest, żeby też usprawiedliwić przypadłość tylko polskiego dyskursu na temat technologii w szkole. Natomiast no, zakup sprzętu z mojej perspektywy powinien być jakimś trzecim, jeśli nie czwartym krokiem. Znaczy musimy mieć pomysł na to, jak ten sprzęt wykorzystać. Musimy mieć kompetencje nauczycieli, którzy będą ten sprzęt wykorzystywali. Musimy mieć infrastrukturę. Dopiero potem kupujemy sprzęt, a potem jeszcze wspieramy tych nauczycieli w wykorzystaniu sprzętu i monitorujemy to, jak ten sprzęt jest w edukacji wykorzystywany.
Żadnego z tych elementów w systemie dzisiaj nie ma, żeby była jasność, bo nie ma też takiego właśnie procesu później opieki, wsparcia, formy coachingu, czy jakkolwiek to nazwiemy, konsultacji, więc w ogóle żadnego etapu, o którym Andrzej mówi, nie
ma. I tak samo było z laptopami, prawda, które dostali uczniowie. Tam też nie było wokół tego zbudowanego wsparcia.
Na laptopy wydaliśmy 1,2 mld złotych w tym roku i jak rozmawiamy z nauczycielami, z dyrektorami, którzy jakby dostali te laptopy jako szkoła, to oni poza draftem umowy pomiędzy szkołą a rodzicami nie otrzymali żadnego wsparcia w tym zakresie. Wszystko musieli sobie sami wymyślić. I znowu w zdecydowanej większości szkół te laptopy trafiły do domów, no bo są własnością teraz już na podstawie tej umowy przekazania rodziców. I tyle.
Nawet bez jednej z wielu broszurek, które w Polsce funkcjonują w danej
przez ostatnim etapie były takie dyskusje, żeby powstała właśnie, albo żeby książka gdzieś też, słyszałem, że były takie gdzieś na mieście, jeśli mogę pozwolić, mówiło się, prawda, na przykład książka Magdy Bigaj znanej tutaj nam wszystkim, prawda, Wychowanie przy ekranie,
Kościła,
żeby też gdzieś się jakoś, żeby gdzieś się znalazło, ale faktycznie się nie znalazło. No wydaje mi się, że w ogóle istota tak trochę, nie chcę jakby uciekać w te strony teoretyczne, ale to jest, profesor Szkudlarek mówi o pedagogice dystansu, o potrzebie w ogóle uczenia w takim właśnie kierunku pedagogiki dystansu, to znaczy, że my musimy uczyć właśnie tego przygotowania do życia w świecie informacji, w świecie mediów cyfrowych, poprzez dystans do nich. One są teatralne w dużej mierze i my nie budujemy tego dystansu. Zresztą krytycy mediów, nie wiem, Neil Postman choćby, prawda, taki twórca takiego nurtu ekologii mediów, zakładał, że my musimy odczarowywać media, żeby z nich korzystać twórczo i konstruktywnie. Odczarowywać, to znaczy, że my musimy pokazać, jak one działają, pokazać mechanizm, tak jak Panoptykon walczy o transparentność co do algorytmów, no to jest właśnie element odczarowywania, bo jak my zobaczymy, jak one wyglądają, jak zobaczymy, jak się konstruuje przekaz medialny w telewizji, w radiu, w internecie, jak się pisze, kto pisze, czy on jest automatyzowany, czy on jest przez człowieka tworzony, jakie są ukryte komunikaty, a czego zabrakło. Tutaj wydaje mi się, że ogromną skarbnicą inspiracji jest pedagogika, w ogóle nurt pedagogiki krytycznej, bardzo niepopularny w Polsce, ponieważ kojarzy się z lewicowością i wydaje mi się, że on po prostu z tym, dlatego jest niepopularny. Ale on jest skarbnicą moim zdaniem doświadczeń, ja od kilku lat jestem zafascynowany tym i też szukam i są naprawdę dobre przykłady pedagogów w świecie, którzy korzystają z tego, bo to jest de facto przygotowanie do życia w świecie mediów cyfrowych, informacji poprzez przede wszystkim no, taką formę, wiem, że słowo użyję znowu banalne, ale dialog. To znaczy mądrze prowadzony, facylitowany dialog, który przygotowuje właśnie do tego wszystkiego, o czym rozmawiamy. Odczarowuje ten świat, że my wiemy, że to jest pewne właśnie teatrum, że to, że dostajemy coś, co nam się wyświetla na ekranie i nam pasuje, nie jest przypadkiem, prawda? Że to nie jest przypadkowe, prawda?
I to, że doświadczam hejtu albo widzę przede wszystkim komentarze, które są mocno nasycone emocjami, że
absolutnie.
To, co mnie wciąga w doświadczenie aplikacji społecznościowej, to są powiadomienia, które mnie też mają striggerować emocjonalnie, że to jest, my mówimy by design, to jest element, to jest założenie działania tej technologii.
To jest założenie technologii, tylko jedna rzecz, to co mnie bardzo boli, to jest kwestia, tak jak pomijamy to, co Jędrzej wyciągnął na wierzch teraz właśnie, psychospołeczne aspekty, jakby pomijamy, że jest też niestety tak, że osoby, to Ellen Helsper, która też niedawno miała spotkanie z częścią ekipy, która ze mną pracuje, też bada to, teraz są, za chwilkę wyjdą w Polsce też międzynarodowe badania, profesor Jacek Pyżalski w nich uczestniczył, że osoby, które mają deficyty emocjonalne, w momencie pozyskiwania umiejętności technicznych właśnie, ale umiejętności cyfrowych, ich deficyty rosną, to znaczy ich kłopoty i zaburzenia psychiczne rosną. Co to oznacza? Nie oznacza, że my nie powinniśmy edukować cyfrowo, to oznacza, że powinniśmy przygotować, sama Helsper to mówi, bazę w postaci przygotowania edukacji emocjonalnej oraz wspierające środowisko społeczne. I to jest w ogóle baza. Bo jeśli tego nie przygotujemy, to dla osób z deficytami, ale teraz jest pytanie, kto ma te deficyty dzisiaj? Czy to jest na pewno taki margin? Szczególnie po pandemii. I to myślę, że dotyczy po prostu wszystkich krajów, że właśnie, że tak, założenie pierwotne w ogóle powinno być takie, że my musimy właśnie przygotować bazę w postaci nauki empatii, emocjonalności, zresztą to w programach mamy też mocno wprowadzone, ale to jest oczywiście tylko na polu peletku, w którym działamy. Cały czas upominamy się, nie jesteśmy jedyni, żeby to był po prostu system, który działa, prawda, wszędzie, a nie tylko tam, gdzie wyspowo ktoś ma dostęp do organizacji pozarządowych.
Czyli mówisz, miękkie umiejętności jako baza dla umiejętności cyfrowych, bo w odwrotnej kolejności one mogą być wręcz szkodliwe. Jak to pomieścić w programie, czy w ogóle w koncepcji dzisiejszej szkoły? Powiedzieliście chwilę temu, że kluczowe jest to, ty, Jędrzej, powiedziałeś, kluczowe jest, kogo my chcemy wychować. Kogo szkoła powinna wychowywać w takim razie?
My mówimy, że potrzebujemy nowej równowagi w myśleniu o szkole, takiego nowego zbalansowania pomiędzy wiedzą, której szkoła ma dostarczyć, którą ma udostępnić, taką wiedzą, która pozwala zrozumieć otaczający nas świat, kompetencjami, które pozwalają w tym świecie działać i podmiotowością, która daje siłę do działania. I wydaje mi się, że o tej podmiotowości warto nie zapominać, bo ona jest najbardziej niedocenionym aspektem. To się trochę mieści w sferze wychowania, bo my mówimy o tej funkcji wychowawczej szkoły, ale wychowanie jest bardziej chyba w tej polskiej praktyce funkcjonowania szkół rozumiane jako taka socjalizacja do przestrzegania pewnych norm społecznych.
Dyscyplina może nawet.
Dyscyplina, a nie właśnie uznanie podmiotowości młodego człowieka. I mówimy też w związku z tym, że potrzebujemy najpierw rewolucji podmiotowości w polskiej szkole, potem rewolucji dydaktycznej, a dopiero w trzeciej kolejności do rewolucji technologicznej. Bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby sfera technologii była kolejną sferą, która ucieknie młodym ludziom, która ucieknie szkole.
Która pogłębi problemy, które istnieją?
Tak, absolutnie. Natomiast, więc technologie w szkole muszą być oczywiście obecne, bo one są ekosystemem, w którym też młodzi ludzie funkcjonują poza szkołą, ale to jest naprawdę dopiero trzeci krok w tym naszym procesie zmian szkoły. A my traktujemy go jako pierwszy krok, a o tych pozostałych zresztą zapominamy.
Może dlatego, że ten, który powinien być ostatnim, a jest pierwszym, jest najłatwiejszy. To są tylko pieniądze.
Tak.
I tylko program inwestycyjny, a nie cała ta gigantyczna reforma, z którą dziś musi się zmierzyć ministra Nowacka. A to nie będzie lekko.
To jest analogiczne dokładnie do inwestycji infrastrukturalnych w naukę. Wydaliśmy masę pieniędzy na rozwój nauki, ale w pierwszej kolejności wydaliśmy te pieniądze na budowanie i remonty gmachów uniwersytetów i wydziałów poszczególnych. I to ważne, bo to była potrzeba, ale to nie jest jeszcze ta korowa inwestycja w naukę. Tak samo jak zakup sprzętu nie jest korową inwestycją w zmianę edukacji. Szczególnie, że my widzimy też oprócz tych kwestii emocjonalnych, społecznych, jest cały duży wątek zaufania młodych ludzi. Jak porównujemy wyniki badań z kolei ICCS, robionych na 14-latkach, na 8-klasistach i 8-klasistkach, to widzimy, że Polska ma tam dramatycznie niskie wskaźniki i zaufania do szkoły, ale w ogóle zaufania zgeneralizowanego. I co ciekawe, mamy jedne z najniższych na świecie, znaczy wśród tych badanych krajów, przepraszam, wskaźniki zaufania do mediów tradycyjnych i najwyższe zaufanie do mediów społecznościowych. To pokazuje to, o czym ty mówisz, Konrad, że ta edukacja, mądra edukacja medialna, cyfrowa jest nam super potrzebna.
1/4 nastolatków ma 8 kont w mediach społecznościowych. To jest też interesujące, prawda? Ale tematu w szkole nie ma jako takiego, prawda? Czyli nie podejmuje się jako w ogóle jako tematu. Ja myślę, nie wiem, czy się też zgodzicie, czy ty się też zgodzisz, ale wydaje mi się, że mamy w ogóle pewien taki rozdźwięk w myśleniu też o właśnie, ja powiedziałem, o umiejętnościach i osoby, które mają deficyty emocjonalne i rozwijają umiejętności cyfrowe, pogłębiają zaburzenia. Natomiast wydaje mi się, że to, do czego należy na pewno podejść całościowo. I mówimy tutaj całościowo, emocjonalnie, społecznie, ale także całościowo od strony nie tyle właśnie tylko kształtowania umiejętności, co kompetencji. Kompetencja, ja wiem, że jest wiele definicji, niemniej każdy się zgodzi z tym, że kompetencja, umiejętność jest częścią kompetencji. Kompetencja to jest przynajmniej w takim najprostszym ujęciu, to jest jednak postawa, to są wartości, które przekazujemy, postawa życiowa, którą przekazujemy, postawa wobec innych ludzi, budowanie relacji, ale przede wszystkim, żeby zbudować relacje, trzeba mieć postawę. I to jest integralna część kompetencji. Druga to jest kwestia wiedzy, którą się przekazuje i trzecia to jest umiejętności. Umiejętności są czymś praktycznym. To jest wiedza i postawa realizowana w praktyce i tylko doświadczeniowo zdobywana. I teraz jeśli my patrzymy na nasze przedmioty, to one są wybitnie umiejętnościowo strony cyfrowej. Zresztą jest cały nurt i cały ruch też osób, które w świecie informatycznym, ja jestem psychologiem, nie informatykiem, ale postulują odejście od uczenia w szkole konkretnych języków programowania, ponieważ uczniowie kończą szkołę, a język programowania jest już nieaktualny.
Jasne.
Prawda, że w ogóle nie uczymy się go w praktyce, nie uczymy się go też zespołowo, bo wydaje mi się, że to na przykład na co my też z fundacji zwracamy uwagę. Nasze programy nie chcą pogłębiać problemu, który mamy, a jednym z problemów jest, ja go tak nazwę, atomizacja nauczania i indywidualizacja nauczania w takim sensie negatywnym, bo oczywiście indywidualizacja nauczania ma swój wymiar bardzo pozytywny i dążymy do niego, ale chodzi o to, że atomizacja nauczania, to znaczy, że my się uczymy również świata cyfrowego w sposób indywidualny, czyli to, co czynią z nas algorytmy, to my w szkole czasami jeszcze w zasadzie pogłębiamy, ponieważ my się mamy nauczyć, zaliczyć w zasadzie umiejętnościowo, ale nie przygotowujemy się do tego, co to oznacza dla nas w życiu, jak my sobie z tym możemy radzić, higieny cyfrowej, prawda, w jaki sposób właśnie mieć dystans do tego, co widzimy, co słyszymy, czego doświadczamy, co do nas dociera, czy zgłaszać właśnie, czy jesteśmy solidarni i zgłaszamy naruszenia, czy jak słyszymy mowę nienawiści, a przecież 40,
to reagujemy.
Prawie połowa osób styka się non-stop z mową nienawiści. Młodzi ludzie żyją, nasze badania również dojrzeć do praw, pokazały jakościowe, że młodzi ludzie żyją w permanentnym lęku. Lęku właśnie związanym z przemocą, która ma miejsce na co dzień w ich funkcjonowaniu. Dla nich w ogóle hejt jest takim doświadczeniem codziennym i oni go znormalizowali. Ja nie dramatyzuję, oni po prostu uznali, że tak jest, bo świat dorosłych trochę tak wygląda, świat życia publicznego, a z drugiej strony oni się tym po prostu w szkole cały czas stykają i oni muszą być cały czas w kontakcie i cały czas obserwować te media i być właśnie ten czas ekranowy nadużywać, ponieważ w zasadzie główne, co ich tutaj kieruje, to są dwie potrzeby. Jedna to jest oczywiście potrzeba przynależności, jest potężna, czyli my też tutaj mylimy się trochę w ocenie młodych ludzi, bo często się mówi, ci młodzi ludzie w ogóle się nie interesują relacjami. Oni się głównie interesują relacjami, więc mają ogromną potrzebę przynależności. Drugi to jest strach przed wykluczeniem z tej społeczności i byciem hejtowanym, co jest, nie ma szkoły dzisiaj bez problemu praktycznie przemocy rówieśniczej. Ale my o tym nie rozmawiamy, bo nikt ich o to nie pyta, mówią, prawda? W ogóle nikt w szkole o tym, a wydaje się, że to w ogóle powinna być istota tego procesu wychowawczego. A my w szkole rozmawiamy o zakazie używania. Nie rozmawiamy właśnie, chcę powiedzieć, bo w zasadzie najchętniej mamy wdrożony zakaz używania sprzętu, co oznacza, że u nas w szkole nie ma problemu cyfrowego, bo nie używamy, nie wolno, jest zakaz w statucie używania tego sprzętu. To
szkoła
nie załatwia problemu.
Nie musi widzieć nie tego, co problemu. Się dzieje w telefonie, bo go tam nie ma.
A Korczak mówił o momentach wychowawczych i napisał nawet książeczkę, esej na ten temat, prawda, że momenty wychowawcze są takie najtrudniejsze momenty, właśnie wykorzystywać je. I teraz my mamy wszystkich gryzie nas to samo, my wiemy, że tu jest jakiś kłopot, ale ten słoń w ogóle nie jest nazwany, my go tak jakoś tak trzymamy poza pokojem, zamiast go w ogóle postawić i w sumie wszyscy wtedy mamy wspólny cel, nie? To jest takie dobro wspólne i tego nam brakuje, czyli banalna rzecz, my o cyfryzacji należy rozmawiać, a niekoniecznie od razu, prawda, podłączać komputer, rozdawać iPady wszystkim.
Rozmawiać w jakiej formule, w jakim momencie, już myślę teraz o programie szkolnym, o programie lekcji, ma dziać się to wychowanie, które teraz tak pięknie, sugestywnie opisałeś. Przecież to dziecko na lekcji, ta młodzież, te dzieci na lekcji, to jest 45 minut, gdzie mamy połowę na sprawdzian, tak? I na pewnie 1/3 schodzi jeszcze na jakieś uspokajanie i dyscyplinowanie i zostaje ten kawałek wykładowy. Czy tutaj nie mówimy jednak o naprawdę głębokiej przebudowie tego, jak działa szkoła od strony podstawy programowej, od strony planu lekcji, żeby takie momenty wychowawcze miały szansę się zadziać?
Zdecydowanie tak. Nie możemy dokładać szkołom kolejnych zadań, bo my tu mówimy o świecie cyfrowym, ale moglibyśmy rozmawiać o klimacie i wtedy postulowalibyśmy wprowadzenie tych wątków dotyczących edukacji klimatycznej. Moglibyśmy rozmawiać o prawach człowieka i tam też były postulaty. Mówi się czasami o edukalizacji problemów społecznych, czyli takiej ułudzie, że wszystkie problemy społeczne rozwiążemy tym, że szkoły będą o nich uczyć. I to jest oczywiście dokładanie dodatkowego ciężaru na i tak już właśnie zmęczone plecy nauczycieli i dyrektorów, więc my musimy od nowa tę szkołę przemyśleć, zrobić tam na pewno więcej przestrzeni. I są jakieś takie możliwości czy furtki, które można by wykorzystywać, chociażby godziny do dyspozycji wychowawcy, pod warunkiem, że wychowawca byłby do tego lepiej niż teraz przygotowany, pod warunkiem, że tych godzin wychowawczych przeznaczonych też na edukację emocjonalną byłoby trochę więcej. Więc musimy, jeśli chcemy, żeby szkoła nadążała za rzeczywistością też tematycznie, to musimy tej swobody dać nauczycielom więcej, ale nie tylko swobody, bo sama elastyczność, autonomia, ona ma taką tendencję do powiększania różnic. Oprócz dawania ludziom autonomii, trzeba też dać im jakieś kompetencyjne wsparcie, bo nauczyciele, którzy uczą jednak przedmiotowo od 5, 10, 20 lat, z samej intencji takiego noworocznego postanowienia nie zaczną uczyć inaczej, nie zaczną uczyć innych tematów, więc tutaj trzeba autonomię jednocześnie wzbogacać o takie wsparcie kompetencyjne, wsparcie merytoryczne. I to jest, wydaje mi się, szczególnie istotne, wracając też do technologii, że my tak naprawdę nie mamy dobrych, rzetelnych, mocnych dowodów na dużą skuteczność technologii w uczeniu. Te dowody są ograniczone, trudno też to badać, bo technologia zmienia się tak szybko, że zanim mamy określoną, wystarczającą pulę badań do wyciągnięcia mocnych wniosków, to te technologie się zmieniają. Więc wydajemy na technologię bardzo dużo pieniędzy, żyjąc w łudzie tej nowoczesności, którą ma nam technologię zapewnić, ale nie mamy żadnych dowodów na to, że ona działa. Zresztą UNESCO, analizując podejścia różnych krajów do technologii, opisuje kazus peruwiańskiej inwestycji w 1 000 000 laptopów, która nie przyniosła żadnych pozytywnych efektów edukacyjnych. Więc też na to trzeba zwracać uwagę, żeby tego pilnować, bo jest kilka ślepych zaułków i jeden punkt wyjścia. Ślepy zaułek, taki najważniejszy, to jest ta ułuda, że technologia albo AI zastąpi nauczyciela. To się nigdy nie wydarzy. Konrad mówił o tym, że edukacja się dzieje w relacji pomiędzy dorosłym a młodym człowiekiem i pomiędzy młodymi ludźmi. To jest też proces społeczny. Technologia tego nigdy nie zastąpi, no a jedyną obietnicą jest takie pomyślenie o technologii z perspektywy celu edukacyjnego. Jak zaczynamy od celu, czyli co ja bym chciała osiągnąć i jak mogę do tego wykorzystać technologię, to mamy szansę na sukces. Jak mam robota i myślę, do czego mogłabym wykorzystać robota, no to jest właśnie ta narracja, która nam nie daje prawie żadnych szans na sukces.
Byłabym ciekawa zobaczyć wyniki badań z Peru, jak te laptopy wpłynęły na dobrostan dzieciaków.
Ja będę populistą, jeśli mogę. Usłyszałem to Peru, ale to popatrzcie, że u nas mamy to samo. Znaczy troszkę myśląc o takim paradygmacie, czy takim mentalu naszym, czy mentalności naszej troszeczkę, że my padło podmiotowość i rzeczywiście się z tym zgadzam. Ta rewolucja podmiotowości jako pierwsza. Podmiotowość też prowadzi do obywatelstwa. Jednak to, o czym rozmawiamy, jest takim paradygmatem mocno komercyjnym i technologicznym. To znaczy, że my jesteśmy pod ogromną presją przemysłu i też takiego przygotowania do życia w świecie, znaczy nie przygotowania, w zasadzie komercyjnego świata, w który jesteśmy wrzucani.
Formatowania nas do tego. Przecież kto proponuje programowanie w szkołach jako
właśnie to chcę
komponent.
Powiedzieć, tak, a mamy za mało i tutaj Centrum Edukacji Obywatelskiej to oczywiście robi sam, nawet z nazwy powiedziałbym, z misji, ale właśnie, to znaczy my przygotować powinniśmy do życia obywatelki i obywateli, czyli autonomicznych obywatelki i obywateli, sprawczych, którzy są świadomi swojej tożsamości pod względem wartości własnych i to jest jakby istota, wydaje mi się, tej dyskusji, która teraz właśnie powinna mieć miejsce. Znaczy technologie mogą nam pomóc, UNESCO rzeczywiście pokazuje, że one są nieco przecenione, bo bo nie potrafimy ich być może słusznie użyć. Ale mam też dobre przykłady, bo jednak uczyć trzeba właściwie dydaktyki cyfrowej i nie odkryję Ameryki, ale mieliśmy przez ostatnie 4 lata taki program Lekcja Enter, 82 tysiące nauczycieli przeszkolnych, to jest co piąty nauczyciel w Polsce, 65% z małych miejscowości. I to jest nauka na otwartych zasobach, aplikacjach, które są darmowe, dydaktyki, która również jest dydaktyką, po pierwsze może być wygodna, i pomagać w indywidualnym, osobach, które no, mamy indywidualne różnice, więc oczywiście one mogą nam bardzo pomagać, szybko sprawdzać, dawać informację zwrotną, ale jednocześnie pracować wspólnotowo i na przykład kluczem tam jest rzecz banalna dla każdej trenerki i trenera, ale to jest cykl Kolba, który po prostu powinien mieć miejsce w procesie nauczania, czyli że my zaczynamy, że są różne style nauczania, są różne, prawda, że my powinniśmy zaczynać, można od każdego etapu zacząć, ale że zaczynamy od czegoś, co wrzucamy na głęboką wodę, później mamy pewną refleksję, mamy pewną teorię właśnie dopiero dajemy, później sprawdzamy to w praktyce i w zasadzie tak był prowadzony ten kurs, dosyć wymagający, bo prawie 40 godziny dla nauczycielek i nauczycieli. Wydaje mi się, że dobre tropy są, ale wciąż. To jest kurs, który bardzo uczył właśnie, bardzo duży kład nacisk na metodykę, nie tylko na narzędzia, tylko właśnie na metodykę, ale znowu, one później są w rękach konkretnych nauczycielek i nauczycieli. Mogą być użyte w różnych sposób. I jeżeli nie będzie pewnej takiej, powiedziałbym, nie wiem, mody, trendu, jakiegoś wsparcia też społecznego, bo pamiętajmy, że rewolucja podmiotowości dziecka, ona się nie zadzieje bez podmiotowości nauczycielek i nauczycieli, nie? Dlatego, że oni są kozłami ofiarnymi, bardzo łatwymi każdego kłopotu, który mamy. Bo na koniec konkretna szkoła dostaje od w zasadzie wszystkich sił, społecznych i politycznych, bo wszyscy na koniec widzą konkretną szkołę, do której chodzą moje dzieci i obarczają szkołę odpowiedzialnością. Nauczyciel nie zadaje prac domowych dlatego, że kocha zadawać prace domowe, tylko dlatego, że tak jest skonstruowany system dzisiaj, że on nie może zrobić inaczej, ponieważ nie wyrobi się po prostu z programem. Więc też istotą, Jędrek na pewno się z tym zgodzi, nie jest tylko to, żeby w tej chwili okrajać podstawę programową, tylko zmienić filozofię podejścia do nauczania, no bo samo okrajanie, za chwilkę się okaże, ktoś będzie za chwilkę dodawał znowu te przedmioty. Nie? Więc samo okrojenie to jest w zasadzie rzeczywiście być może nawet pogarszanie tego systemu, nie wiem. Na pewno trzeba go okroić, żeby stworzyć przestrzeń, ale ta przestrzeń już musi być inaczej ułożona, nie tylko okrojona.
Nie chodzi o ilość, tylko o jakość tego, co jest uczone i o pomysł na to, kogo wychowujemy, to, o czym obaj mówicie. Ale jeszcze wracając do tego, co jest w trendzie. No to w trendzie jest, jak podkreślał Jędrzej, modernizacja. W trendzie za sprawą firm technologicznych, bo nie inaczej, jest nauka programowania i właśnie ta filozofia STEM, czyli laboratoria. Dajemy dzieciakom zabawki do oswojenia ich technologią, ale nie dajemy im, już teraz wiem, kompetencji. Bo
choć w wielu miejscach to się dzieje, od razu powiem, bo zajęcia STEM właśnie dają tę przestrzeń, to znaczy przy dobrym prowadzeniu one dają przestrzeń do po pierwsze wspólnotowości, to jest dla nas bardzo ważne, że my nie uczymy edukacji informacyjnej, cyfrowej, medialnej w sposób zindywidualizowany, zatomizowany, tylko zawsze to jest bazujące na bardzo silnym komponencie empatii i w ogóle przygotowania emocjonalnego, społecznego, zawsze zespołowo, współpraca i wydaje mi się, że to w ogóle powinien być pewien taki przykaz odgórny. Mhm. Dzisiaj jest inaczej.
No tak, zanim wprowadzisz robotę, to zadbaj o pracę w grupie i wyprowadzenie dzieci z ławek. Ale do czego zmierzam? Jak wprowadzić do trendu podmiotowość rozumianą już tak, podmiotowość operacyjnie rozumianą, czyli nie filozofia, chcemy, żeby uczeń i rodzic i nauczyciel wszyscy mieli godność i podmiotowość, tylko wprowadzamy przestrzeń do szkoły, która tę podmiotowość pozwala realizować. I tutaj mam takie skojarzenie anegdotyczne oczywiście, ale wiele razy słyszałam tę anegdotę, że w najbogatszych miejscach na świecie, takich jak Dolina Krzemowa, uczy się analogowo. I że szkoła unika wprowadzania, system edukacji unika wprowadzania urządzeń przed dojrzałością emocjonalną dzieci. Być może, nie wiem, spekuluję i jestem ciekawa waszej opinii, dlatego właśnie, że dość dużo czasu potrzeba, żeby tę podmiotowość, asertywność, dystans, o którym Konradzie mówiłeś, wykształcić i że to nie może dziać się równolegle.
Absolutnie się z tym zgadzam i myślę, że ECO ma tutaj dużą ekspertyzę, zostawię pole Jędrzejowi. Ja powiem tylko właśnie dwie rzeczy. Wydaje mi się, że my, i mówiąc o edukacji cyfrowej, bo wciąż używamy, ja postuluję w ogóle triadę, cyfrowa, informacyjna, medialna i to jest taka rama też nowoczesnej Polski, Fundacji Nowoczesna Polska, która stworzyła w 10 czy 12 roku taką ramę. My na tej ramie metodologicznej pracujemy, ją sobie rozwijamy i to jest, wydaje mi się, że w ogóle komplementarne, żeby rozumieć to, bo jak my mówimy cyfrowe, to rodzic myśli, będziemy wprowadzali smartfony do przedszkoli. nie widzę żadnej potrzeby, żeby w przedszkolu albo w pierwszych klasach szkoły podstawowej uczeń korzystał w sposób indywidualny z urządzenia w trakcie edukacji cyfrowej czy informacyjnej. On ma pracować w zespole, w grupie, on ma się przygotowywać do korzystania ze świata informacji, do weryfikowania informacji.
Programować na kartce.
Jeśli w ogóle to jest potrzebne jemu, prawda? Ale to się dzieje na informatyce. Natomiast właśnie powinien być przygotowany do życia w ekosystemie cyfrowo-informacyjnym i to jest kluczowa sprawa. Jeden punkt chcę powiedzieć, który jest szansą i w zasadzie na tym skończę ten aspekt, jak można zacząć podmiotowość. Ten rok jest rokiem obowiązkowych standardów ochrony dziecka. I te standardy ochrony dziecka to są oczywiście, one źródło mają swoje chronienia przed nadużyciami seksualnymi, również w świecie cyfrowym. Dlatego, że dzisiaj mamy 23% osób krzywdzonych seksualnie w środowisku cyfrowym i my często lekceważymy to, nam się wydaje, że to jest mało, mniej traumatyczne, to w ogóle nie jest mniej traumatyczne. Tam dochodzi do samogwałtów albo gwałtów przez inną osobę, którą ktoś szantażuje albo namawia, prawda? Mamy zjawisko groomingu, czyli uwodzenia, które trwa bardzo długo. My nie znamy tych mechanizmów społecznie, powszechnie, ale są bardzo niebezpieczne, ale jest też aspekt, jest bardzo wiele innych aspektów cyfrowych, na przykład takich, że dane osobowe, którymi się zajmujecie, że wizerunek dziecka, który dzisiaj jest powszechnie demolowany i w zasadzie wykorzystywany nie tylko przez rodziców, ale również przez różne placówki i organizacje, jest używany powszechnie, ponieważ przy dziecku każdy chce się ogrzać i tutaj Ola Rodzewicz, oddam jej honor, bo ona taki doskonały cytat po prostu, prawda? Używa doskonałego cytatu, że dziecko nie, to nie kaloryfer, żeby ktoś się przy nim, żeby przy nim ogrzewać wizerunek.
Pozdrawiamy.
I to jest, myślę, że cudowne zdanie, ale myślę, że to jest szansa na to, żebyśmy starali się tłumaczyć, może tłumaczmy też to my i panoptykon, że wizerunek dziecka, czyli materiały wideo i zdjęcia, które umożliwiają identyfikację wizerunku dziecka, identyfikację osoby, są łamaniem prawa. To po pierwsze, ale po drugie narażaniem na gigantyczne kłopoty, dysfunkcji psychicznych w przyszłości. Niestety zwiększamy prawdopodobieństwo przemocy rówieśniczej wskutek tego. Zwiększamy prawdopodobieństwo, australijsko-nowozelandzkie badania mówią, że nawet połowa pornografii dziecięcej, pedofilskich serwisów, to są zdjęcia, które pochodzą od rodziców, którzy nieświadomie umieszczają je w sieci. A w Polsce mamy ponad 40% rodziców, którzy umieszczają często materiały dzieci. 80% z nas uważa, że to jest pozytywne lub neutralne. Mamy ogromną lekcję do odrobienia, co do praw, ale także do przeciwdziałania, do ochrony dzieci. I teraz, jeżeli mamy te standardy, to pierwszym punktem podmiotowości powinno być to, że my uznajemy, że wizerunek jest daną osobową. Teoretycznie jest. I UODO to oczywiście przyznaje, że jest. Ale w praktyce to się po prostu nie dzieje.
Nie, w praktyce nauczyciele, szkoły proszą o okejkę w postaci zgody na ich przetwarzanie. Czyli systemowo nie ukrywamy faktu, że to są dane, tylko wymuszamy, w cudzysłowie, zgodę na ich przetwarzanie.
Tak, i teraz chcę powiedzieć, że szkoła musi to zrobić, ale szkoła robi to też w celach, powiedzmy to, administracyjno-informacyjnych, pewnych celach informacyjnych, ale praktyka jest taka, że szkoła jest biedna, ale na szkole się dobrze zarabia. W szkole mianowicie dzieje się bardzo wiele wydarzeń o charakterze komercyjnym, książki, zajęcia, treningi, kursy, szkolenia i tak dalej, ale także różne produkty spożywcze. I teraz dzieją się wydarzenia, do których wykorzystywane są dzieci, wizerunki dzieci, ponieważ dziecko rzeczywiście ogrzewa wizerunek, ale nie do tego celu rodzic zgodził się, prawda? A to jest na porządku dziennym. Zresztą prywatne kluby, bo to dotyczy klubów sportowych, to dotyczy wszystkich możliwych placówek i organizacji, nie tylko szkoły, żeby też nie biczować tylko szkoły. Ale chodzi o to, że my, podpisując tę zgodę, podpisujemy ją na znacznie węższy zakres, niż w praktyce jest wykorzystywany. W praktyce nasze dzieci, dane naszych dzieci, nasze wizerunki są później używane w bardzo różnych celach, ale też kwestia śladu cyfrowego. Dziecko po prostu ma prawo do tego, żeby opowiedzieć historię swojego życia w taki sposób, w jaki chce, a nie w taki, że prawie 1/5 dzieci ma dzisiaj swój ślad cyfrowy przed narodzeniem, co oznacza, że po prostu zdjęcia USG funkcjonują w świecie, szeroko pojętym świecie cyfrowym, prawda? Czyli moja historia życia zaczyna się przed moim urodzeniem i jak ja mam 13 lat, umówmy się, to jest umowny wiek, to teoretycznie mam się zacząć orientować, ale moja historia w ogromnej mierze już została napisana, już została opisana, prawda? Ja mam prawo do swojej narracji. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o podmiotowości, to od tego elementu, wydawałoby się drobnego, ale bardzo poważnego, chroniącego przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami, powinniśmy po prostu zacząć.
Jędrzej.
Ja się zgadzam w 100%, że to prawa dziecka, czy prawa człowieka tak naprawdę powinny być takim naszym punktem wyjścia, jeśli chodzi o mówienie o podmiotowości. I to super cenne i ciekawe, co mówisz, bo wydaje mi się, że też na konkretach, na konkretnych prawach powinniśmy pracować, bo to się wtedy staje mniej abstrakcyjne. Ale jednocześnie chcę to powiedzieć, że pierwszym krokiem, jeśli chodzi o rewolucję podmiotowości, jest też taka rewolucja w narracji. Czy w tym, jak mówimy o młodych ludziach w szkole, o uczniach, o uczennicach, bo taki symboliczny aspekt zmiany też jest super istotny, ale to jest ważne pytanie, które zadajesz, jak to przetłumaczyć z poziomu abstrakcji do poziomu konkretu i kilka takich przykładów, które wydaje mi się, że są tutaj ważne. Doświadczenie sprawczości. Szkoła powinna być miejscem, w którym wszyscy młodzi ludzie zyskują doświadczenie sprawczości, czyli doświadczenie zrobienia czegoś z innymi, osiągnięcia jakiegoś celu, postawienia sobie celu i zrealizowania tego celu. To może być w sferze społecznym, to może być w sferze edukacyjnym. Sprawcze, podmiotowe jest uczenie się tego, co mnie interesuje. Jest uczenie się z innymi.
Czyli też możliwość wyboru, tak?
Tak.
Jakiejś ścieżki.
Tak. Jeżeli szkoła dawałaby przestrzeń młodym ludziom do tego, żeby robić projekty albo uczyć się, pogłębiać swoją wiedzę w tych aspektach, które są dla nich najciekawsze, to jest doświadczenie sprawczości. Doświadczenie sprawczości jest pokazanie tego, czego się nauczyłem albo nauczyłam swoim rówieśnikom, albo w jakiejś formie apelu, targów, czegokolwiek, ale jakby pokazanie tego, że nie wiedziałem czegoś, wiem teraz, bo wykonałem pracę i podzielę się, będę teraz źródłem wiedzy dla kolejnych osób. Więc doświadczenie decydowania o różnych sprawach na poziomie klasy, na poziomie szkoły, samorząd uczniowski, to są też doświadczenia sprawczości, doświadczenia podmiotowości. My nie możemy żyć w takiej łudzie, która zakłada, że do 18 roku życia młodzi ludzie funkcjonują w świecie fasadowego samorządu uczniowskiego, a po urodzinach maszerują tłumnie na wybory do samorządu lokalnego i tam już z przekonaniem wybierają swoich radnych i swoje radne. Mimo tego, że przez 12 lat wcześniej funkcjonowali w systemie edukacji, w którym ta samorządność była taka z przymrużeniem oka. I znowu nie tylko na poziomie szkoły, ale na poziomie klasy, bo tam ta poprzeczka jest najniżej. A to, co jest ważne, myślę, jeśli chodzi o podmiotowość, o sprawczość, to jest to, żeby te doświadczenia sprawczości i podmiotowości nie były ograniczone do tych, którzy najbardziej chcą, są najbardziej aktywni, najlepiej radzą sobie w szkole, prawdopodobnie też najwięcej wynieśli tego kapitału społeczno-kulturowego z domu. To powinno być doświadczenie uniwersalne. Wydaje mi się, że ono jest fundamentalne, jeśli chodzi o sprawność, zresztą OECD też o tym mówi bardzo, bardzo mocno, że to jest fundamentalne doświadczenie dla naszego funkcjonowania poza szkołą. OECD nazywa to agency, ale to jest właśnie sprawczość, to jest właśnie podmiotowość. Tu jest masa pracy do zrobienia.
Czuję, że moglibyśmy mówić o tym jeszcze dwa dni, ale trzeba zmierzać do brzegu. Ja bardzo dziękuję wam obu za pokazanie mi, co ważne w edukacji, od czego ministra Nowacka powinna zacząć refleksję na temat zmian w polskiej szkole, że to wszystko jednak jest podmiotowość i to nie tylko ucznia, ale także nauczyciela, bo te dwie zmiany muszą iść ze sobą w parze. Mam nadzieję, że to też nie jest ostatni raz, kiedy rozmawiamy, bo jest wiele wątków, których dzisiaj nie dotknęliśmy, a przecież i użycie technologii do tego, żeby robić edukację zdalną, bo może ona znowu wróci, może będzie koniecznością, może trzeba łatać system w ten sposób. Użycie AI do tworzenia programów, które są prawdziwie spersonalizowane. Co z tym? To jest nowy, ważny trend. Oczywiście on musi poczekać, aż my zrobimy te porządki, o których dziś rozmawialiśmy, ale to też jest temat dla podcastu Panoptyką 4.0, więc obiecuję kontynuację wątku edukacyjnego. W tym roku chyba trzeba trzymać kciuki, żeby ta reforma nie zadziała się za szybko, żeby została dobrze przygotowana i przemyślana. Liczę, że ta rozmowa będzie naszą cegiełką do tej ważnej dyskusji. Dziękuję wam bardzo. Dziś moimi gośćmi byli Jędrzej Witkowski i Konrad Ciesiołkiewicz. Dziękuję wam.
Dzięki serdecznie.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Z wami żegna się Katarzyna Szymilewicz. To był kolejny odcinek podcastu Panoptykon 4.0. Do usłyszenia.
Panoptykon 4.0.